Witam Państwa, Lech Pilarski. Czy roboty zastąpią pielęgniarki, salowe, lekarzy? Może nie w 100%, ale część prac już wykonują, między innymi w japońskich szpitalach. Robotyzacja dotrze także i do polskich placówek medycznych, już bowiem pracują roboty operacyjne, jak na przykład Da Vinci, przy pomocy którego medycy wykonują skomplikowane operacje serca. Coraz powszechniej używamy laserów, które prowadzą zabiegi okulistyczne choćby. W tworzenie robotów medycznych włączają się także podlascy naukowcy. Jeden z ich produktów zwycięża w konkursach organizowanych dla studentów i dzisiaj o takiej maszynie będziemy rozmawiali. Zapraszam. A w studiu twórcy Bobota, dr inżynier Mirosław Kondratiuk, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej oraz inżynier Marcin Żukowski, student Wydziału Informatyki tejże uczelni. Cóż to jest za maszyna i co potrafi Bobot?
Dzień dobry Państwu. Nasz Bobot to robot o dwóch naturach. To jest asystent personelu medycznego, a także prawdziwy przyjaciel. Zainspirowani wizytą Łazika Marsińskiego z naszej Politechniki w Klinice Onkologii Dziecięcej Szpitala DSK postanowiliśmy zbudować robota dedykowanego takim pacjentom, małym potrzebującym dzieciom. No i robot jako asystent pielęgniarek ma zamiar asystować, nie zastępować pielęgniarki. Ma zamiar wyręczać je w mniej wymagających czynnościach. Będzie mógł przeprowadzać proste badania medyczne, takie jak pomiar pulsu czy temperatury. Pielęgniarka za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej będzie mogła wysłać robota do konkretnej sali, podejrzeć obraz z kamer, żeby sprawdzić, czy dzieci zachowują się dobrze, czy wszystko jest w porządku w tej sali.
Jednocześnie taki stróż.
Tak. Stróż, opiekun, przyjaciel. No i ta strona przyjacielska jest dla nas najważniejsza. Po konsultacjach z personelem medycznym, po też czytaniu różnych artykułów naukowych, dowiedzieliśmy się, że każda forma radości, każda forma rozrywki pełni rolę terapeutyczną. Więc te wszystkie role przyjacielskie Bobota są bardzo, bardzo potrzebne. To nie jest tylko czysta zabawa, ale to ma zastosowanie.
Czyli Bobot to jakby zespół dwóch maszyn. Jedna zajmująca się medycyną, a druga zajmująca się edukacją, rozrywką, no, skupieniem uwagi dzieci na tejże maszynie.
Tak. Robot to właśnie urządzenie o wielu kompetencjach, więc poprzez te funkcje multimedialne może na przykład odwracać uwagę dziecka podczas jakichś procedur medycznych. Dziecko wtedy nie patrzy na igłę, nie patrzy na urządzenie, które jest chłodne, tak, metaliczne, tylko widzi bajkową postać, która w tym czasie może do niego mówić, może wyświetlić bajkę na brzuszku, więc w ten sposób pozwala nie myśleć o tych problemach dnia codziennego.
Czyli normalnie się porozumiewa z pacjentem?
Aktualnie robot jest wyposażony w syntezator mowy. Możemy przekazać pacjentowi lub personelowi jakieś predefiniowane na razie zdania, wypowiedzieć to może robot. Natomiast z czasem...
Będzie się uczył, tak?
Tak. Te funkcje autonomiczne będą rozszerzane właśnie o możliwość również nauki, możliwość takiego wprowadzania tekstu online również.
Czyli pozna imię dziecka, czym się interesuje, tak, i do tego dostosuje swoją tą ofertę edukacyjną. Rozrywkową.
Dokładnie, oczywiście. Tutaj należy podkreślić, że właśnie na pokładzie robota, oprócz zaawansowanych komputerów, pracuje również różnego rodzaju oprogramowanie i programy, których zadaniem są przede wszystkim funkcje edukacyjne, funkcje poznawcze. To oprogramowanie oprócz takich właśnie funkcji bezpośrednio takich użytkowych, utylitarnych, również bawi dzieci.
Jakby fizycznie Bobota opisać?
To właśnie radio stawia trochę większe wyzwania zawsze za plecami. Mówiąc o robocie, mamy piękną prezentację multimedialną, określoną zdjęciami. Teraz trzeba to trochę bardziej obrazowo, tak,
przekształcić. Mówiono.
Więc też często porównujemy Bobota do dziecka w wieku szkolnym. Jest wzrostu 10-12-latka. W zasadzie teraz to jest około 1,50 m.
Cały czas rośnie.
Tak, jest to grubiutki robot, bo trochę tego sprzętu musimy w środku umieścić. Ma 70 cm średniej średnicy, w najszerszym miejscu.
Ile waży?
Waży około 40-50 kilo, czyli w zasadzie tak adekwatnie do swojego wzrostu. Tak. BMI myślę, że ma odpowiednie.
Chociaż teraz 13-latkowie są strasznie wysocy. Mój syn ma prawie 1,70 m.
Tak, to jeszcze przed tym okresem wytężonego wzrostu akurat jest tuż przed tym. Zobaczymy, czy urośnie.
Ale urośnie, bo na pewno będzie rósł w sensie możliwości.
Tak, w sensie technicznym.
I fizycznie też będzie rósł?
Fizycznie planujemy kolejne edycje Bobota nieco miniaturyzować. Chociaż wcześniej byliśmy też ostrzegani przez niektóre osoby, by były takie głosy, że robot może być za duży, może straszyć dzieci. Ale z odbioru, jaki widzimy po spotkaniach z dziećmi, to zauważymy, to właśnie robi bardzo duże wrażenie. To jest duże urządzenie. Dziecko musi podnieść głowę do góry, żeby zobaczyć jego twarz. I to też sprawia, że są zainteresowane tym robotem.
No a tym bardziej, że wyzwanie, jeśli chodzi o rozmiary tego urządzenia, stawia fizyka sali medycznej, gdzie łóżka są odpowiednio wysokie i to nie może być za małe, bo dziecko musiałoby gdzieś pod łóżko włazić.
Dokładnie, ale to robot też musi wjechać do sal, zmieścić się między szafkami, łóżkami. No, oczywiście,
sporo wyzwań jest.
Tak, jest tutaj dużo wyzwań. Tutaj ja chciałem właśnie dodać kilka słów na temat wyglądu Bobota, bo docelowo przy projekcie planowano, żeby ten robot był duży, natomiast nie było planem, aby on robił takie wrażenie swoimi gabarytami. I to tak naprawdę wyszło w trakcie testów, w trakcie spotkań z dziećmi, które właśnie widząc dużą taką konstrukcję, jak tutaj Marcin powiedział, żeby ją całą obejrzeć, muszą podnieść głowę, to naprawdę robi na młodych ludziach duże wrażenie.
I jak dzieciaki reagują na Bobota?
Wszyscy pieszczotliwie nazywają go bałwankiem, chociaż w zasadzie to nie była nasza inspiracja, ale rzeczywiście kształtem jak najbardziej przypomina bałwanka. Jest wdzięcznym obiektem do przytulania. Dzieci się do niego garną. Dzieci także bardzo, bardzo lubią przejmować kontrolę nad robotem. Bardzo szybko.
A jest taka możliwość?
Tak.
Dostają sterownik?
Mamy pewne ograniczenia.
W kontrolowanych warunkach.
W kontrolowanych warunkach, ale dzieci jako... Dzisiejsze dzieci są bardzo obecne z technologią, szybko sobie radzą i przełączają robota w tryb szybkiej jazdy.
Dokładnie.
Wtedy wchodzi w grę nasz przycisk bezpieczeństwa, więc jeśli zechcemy, to robot
dużej prędkości z pewnością nie osiągnie.
Nie, tutaj mamy ograniczenia programowe i sprzętowe. No jest przycisk bezpieczeństwa, nieodzowny element takiego typu urządzeń, który po wciśnięciu sprawia, że robot stoi w miejscu.
No niemniej jednak tutaj dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jednak tą kontrolę taką zewnętrzną również trzeba mieć. No, tutaj może taką anegdotę małą przytoczę, że jakiś czas temu odwiedziliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Białymstoku i właśnie dzieci pytały o możliwość sterowania robotem. No oczywiście w kontrolowanych warunkach nie było to żadnym problemem. Ustawiona została minimalna prędkość, żeby tam nic się nie stało, ale w pewnym momencie zwróciliśmy uwagę, że robot się zbyt szybko porusza. Co tu się z nim dzieje? Nie wiedzieliśmy, co się stało. I pytamy tego młodego człowieka, który operował robotem, sterował nim, czy dobre są ustawienia. No, on tam mówi, że jest wszystko okej. Zapytałem kolegów, czy rzeczywiście zostały zmienione na tryb wolny. Koledzy mówią, tak, zmieniliśmy. W tym momencie ten młody człowiek się odzywa i mówi, ale ja to przyspieszyłem. Więc
to pokazuje możliwości dzieci.
Tak, dokładnie, szybko opanował.
Ale także to jest dodatkowy rynek, że nie tylko sala szpitalna, ale też
tak,
obiekty,
tak, oczywiście.
Kto wie, czy Bobot nie wkroczy do szkół.
Dużo pytań na ten temat naprawdę dostajemy. Pytania o możliwość komercjalizacji projektu, o możliwość...
To do tego dojdziemy.
Tak.
O pieniądzach porozmawiamy na zakończenie. Na razie skupmy się na opisie zjawiska pod nazwą Bobot.
Tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić, że osoby, które mają kontakt z Bobotem, którym pokazujemy, mają wiele pomysłów na temat właśnie wprowadzenia robota do szkół, do przedszkoli, do różnych placówek, do współpracy z dziećmi, ale niekoniecznie, bo również jego takie możliwości multimedialne powodują, że naprawdę ta platforma może być wykorzystana również jako...
Do opieki nad dorosłymi?
Oczywiście, oczywiście. Jako również asystent w biurach. Po wprowadzeniu funkcji autonomicznych również nie widzimy tutaj problemu, żeby taki robot mógł potencjalnego petenta zaprowadzić w urzędzie do odpowiedniego okienka albo pracować w biurze jako taki robotyczny asystent,
doradca,
pomocnik.
Tak, biznesowy.
Być może nawet, tak.
Także możliwości jest sporo, nie ogranicza się tylko i wyłącznie to do medycyny.
Tak, to też było naszym celem, żeby stworzyć taką uniwersalną platformę, ale wybrać jego zastosowanie, pierwszego naszego prototypu zwłaszcza, jako coś potrzebnego społecznie. Więc stąd kierunek szpitalny, kierunek...
Tym bardziej, że te biedne dzieciaki wymagają takiego wsparcia emocjonalnego w tych trudnych sytuacjach i tego rodzaju urządzenie, jak wasze doświadczenie wskazuje, no, spełnia swoje funkcje.
Często otrzymujemy pytania od osób, które właśnie widzą robota na jakichś pokazach, czy bierzemy udział w jakichś konkursach robotycznych, czy studenci startują w jakichś pokazach, natomiast...
To zawsze... do tych konkursów wrócimy również za chwilę, nie chcemy wszystkiego odsłaniać.
Dzisiaj jestem, wyprzedzam czas. No cóż, natomiast...
No ten robot też wyprzedza w pewnym sensie czas, no tak, bo natomiast... z jednej strony demografia wymusza pewne rzeczy, z drugiej strony ograniczenia związane z liczbą zatrudnionych, tak, kosztem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest ta luka, w którą tego rodzaju urządzenia będą wchodziły.
Tak, natomiast ja tutaj właśnie jeszcze chciałem wrócić do tych konkursów, bo właśnie tak jak tutaj pan podkreślił i również Marcin w wcześniejszej swojej wypowiedzi, że chyba dla nas jako konstruktorów, jako mnie, jako opiekuna tego projektu, chyba najważniejszą rzeczą w Bobocie jest jego użyteczność społeczna. Może w ten sposób to określę. To, że dzieci, które się spotkają z tą maszyną, tak sympatycznie reagują, chcą się do tego robota przytulać, widać uśmiech na ich twarzach, olbrzymie zainteresowanie i taką radość, to jest najważniejsze. Także udział w konkursach to jest sprawa tak naprawdę drugorzędna.
Poza wieloma obowiązkami technicznymi, obowiązkami na uczelni czy w pracy, cały czas nie odmawiamy różnorakich pokazów, występów z Bobotem, no bo właśnie to daje satysfakcję. Te ciężkie miesiące, lata pracy zwracają się, kiedy widzimy uśmiech na twarzy dzieci, ale także dorosłych.
No, a za chwilę porozmawiamy właśnie o tych konkursach i o tym, czy rzeczywiście tego rodzaju roboty będą coraz szerzej wkraczały w naszą niewirtualną rzeczywistość. Dzisiaj w naszym programie opowiadamy o Bobocie, takim asystencie szpitalnym w szpitalach dziecięcych, ale może być to urządzenie, o czym za chwilę, zastosowane wszędzie. Twórcy Bobota, dr inżynier Mirosław Kondratiuk, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej oraz inżynier Marcin Żukowski, student Wydziału Informatyki. Jest pan inżynierem, jeszcze studiuje?
No, troszkę jeszcze chce się człowiek dokształcić, tak?
Magisterka teraz, tak?
Tak, tak. Jeszcze się zdarzyło i studiować matematykę, żeby poszerzyć swoje umiejętności. No i też praca przy takich projektach jak Bobot sprawia, że człowiek chce być wiecznym studentem.
Na tyle interesujące to jest zajęcie. Jesteście panowie, można powiedzieć, takimi przedstawicielami całego zespołu, bo maszyna jest duża i trzeba było sporo osób zaangażować w stworzenie tego urządzenia, które jest takim asystentem emocjonalno-multimedialnym.
Tak, zgadza się. Tutaj jesteśmy właściwie to szczyt góry lodowej, bo tu wiele osób brało udział w przygotowaniu całej konstrukcji, bardzo dużo pracy. Praca została poświęcona na przygotowanie poszycia, które zresztą jest taką najbardziej reprezentacyjną częścią robota. Oczywiście część związana z napędem, z zasilaniem, z oprogramowaniem. Wszystko to są ludzie. No, z tego miejsca jest...
Studenci.
Tak, studenci.
Szkoła naukowego.
Tak, akurat to jest międzywydziałowe koło naukowe Grupa Technologii Mobilnych, które właśnie pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz na Wydziale Informatyki.
Zajrzyjmy jeszcze do Bobota, do środka, bo ten Bobot to tak, jest jednocześnie routerem, projektorem multimedialnym i co jeszcze?
Tak, no to...
cały system komputerów skomunikowanych między sobą. Możemy dokładać kolejne komputery, kiedy będą rosły potrzeby na więcej mocy obliczeniowej.
Robot ma budowę modułową, więc nie ma tutaj problemu, żeby dołożyć w przyszłości mocniejszy komputer, bogatsze jakieś oprogramowanie. Z tym nie ma problemów.
Kolejne czujniki, skanery laserowe, kamery.
Czujnik pulsu.
Wszystko, co jest potrzebne do rozumienia otoczenia i komunikacji z otoczeniem.
Ciśnienia jeszcze nie mierzy?
Na chwilę obecną nie. Natomiast jeszcze...
Ale już niedługo.
Jeszcze chciałem tutaj wspomnieć o funkcjach autonomicznych. W tej chwili jest to taki temat bardzo szeroko badany na świecie. Autonomia, autonomizacja również, to są topowe tematy naukowe. I również z tego względu przewidujemy taki rozwój badawczy tego projektu. Wyposażyliśmy się w skaner laserowy, potocznie zwany lidarem, który w niedługiej przyszłości planujemy zaimplementować na pokładzie urządzenia, dzięki czemu...
Do czego to będzie?
To właśnie służy do mapowania terenu, czy mapowania obszaru, w którym się przestrzeni roboczej naszego robota, dzięki czemu
czyli
możemy...
Czyli tak jak pocisk Cruise czy Tomahawk będzie może analizował troszeczkę... przestrzeń i dostosowywał może... lot do tego, tutaj urządzenie będzie...
Na pewno w mniejszej skali...
Analizowało otoczenie i...
Unikało, dzięki czemu temu robot będzie mógł uniknąć przeszkód, będzie mógł autonomicznie przemieścić się z jednego pomieszczenia do drugiego, ominąć człowieka, żeby na przykład na niego nie wjechać. Więc szeroko rozumiane funkcje autonomiczne zostaną wprowadzone, szczególnie związane z poruszaniem się, z ruchem.
Tak i co ważne, właśnie taki skaner wykorzystywany jest do mapowania pomieszczenia, ale jakby w postaci także dynamicznej, czyli dynamiczne obiekty są uwzględniane na tej mapie, powstaje początkowa mapa pomieszczenia.
Jak dzieciaki będą biegały, to robot się do tego dostosuje.
Tak. Albo jeżeli na przykład piłka się toczy w kierunku robota, robot może zjechać z jej toru ruchu, tak, żeby na przykład...
No, akurat może piłka, zacznie bramki strzelać.
Może zacznie strzelać.
Akurat. To Lewandowskiego robicie.
Tak.
Tutaj funkcji można mnożyć w nieskończoność. Tak.
No, ale...
Platformę, którą można rozszerzać.
Tak, ale rozszerzają się także możliwości zastosowania. Sygnalizowaliśmy już w naszym programie, że szpital dziecięcy to jest jeden z wycinków tego, co urządzenie może robić i do czego może być zastosowane, ale rośnie nam cała grupa starszych osób na przykład i w Chinach, i w Japonii już w domach seniora tego rodzaju urządzenia pracują.
Tak, tutaj widzimy rosnący problem, także śledzimy literaturę naukową, w której zauważamy, że na świecie, w krajach, które są bardziej dotknięte problemem starzenia się społeczeństwa niż nasz kraj, ta sytuacja rozwija się, ta branża robotyczna idzie do przodu. No i taki robot oprócz funkcji także zapewnia rozrywki. Nie tylko dzieci są skazane na rozrywkę.
Potrzebują się śmiać.
Każdy człowiek zasługuje na uśmiech i potrzebuje tak odskoczni od problemów dnia codziennego.
Czyli możemy mieć na przykład dom opieki społecznej, jak tutaj przy Świerkowej, i tego rodzaju urządzenie może na przykład połączyć dziadka z wnuczkiem. Wszystko jest możliwe?
Tak, jak najbardziej. Tutaj może od strony sprzętowej jak najbardziej wszystko jest do zrobienia. Tak jak wspomnieliśmy, robot jest wyposażony w moduł do komunikacji przez sieć bezprzewodową, także tutaj i wideokonferencje można zorganizować z wykorzystaniem tego urządzenia, ale jak najbardziej również odtworzyć jakieś zdjęcia, na przykład miło powspominać. Robot wyposażony jest w system również audio-wideo, więc może odtworzyć do tego jakąś nastrojową muzykę, stworzyć generalnie bardzo
taką
miłą
fajną atmosferę.
Tak jest, miły klimat, dzięki któremu...
Świetlenie diodami, odpowiedni nastrój. Tak.
Dzięki temu po prostu i ci młodzi ludzie, i dzieci, i te starsze osoby, które mają możliwość właśnie czy będą w przyszłości miały również możliwość kontaktu z robotem, no po prostu odbiorą go w sposób pozytywny, bo zrobi im się zwyczajnie przyjemnie.
Czyli to pokazuje, że rynek jest ogromny, że trzeba się dostosowywać do bardzo dynamicznych zmian, bo no podejrzewam, że tego rodzaju urządzenia też i rodzice będą chcieli zatrudnić, żeby się trochę poopiekować dzieciakiem, bo ja muszę do sklepu, bo ja muszę tamto na siłownię, gdziekolwiek.
No generalnie to na dzisiejszym spotkaniu to chyba trzeba tylko wyjąć kartkę i robić listę.
Potencjalnych listę, zastosowań.
Tak, potencjalnych zastosowań. Jak tutaj
no bo to, jeśli mówimy o starszych osobach albo o dzieciach, nad którymi takie urządzenie ma nadzór, no to tak, możemy zanalizować, czy ktoś jeszcze żyje? co przy starszych osobach jest dosyć istotną informacją, czyli cały system opieki można przy wykorzystaniu tego rodzaju urządzenia zbudować. Do tego odpowiednia sieć i tak dalej, i tak dalej. Przy dzieciach, czy włączył kuchenkę gazową, czy nie, czy gdzieś poszedł do kolegów, a nie powinien z domu wychodzić, to wszystko da się zrobić.
Tak, tak, jak najbardziej. Robot Bobot w tej chwili jest takim pierwszym elementem tego takiego całego systemu. Na chwilę obecną w planach taki duży system może być, natomiast podstawa być musi, więc robot jest takim pierwszym ogniwem, pierwszym kontaktem z człowiekiem.
Czyli podstawę macie, bazę macie, na której można nadbudowywać nowe funkcje.
Tak jak wspomniałem, robot ma taką budowę modułową, to jego wewnętrzna struktura jest modułowa, no bo poszycie, jak można zobaczyć na zdjęciach, jest na chwilę obecną ograniczone. Natomiast środek jest, że tak powiem, do dyspozycji. Tak jak tutaj kolega powiedział, wiele funkcji może być zaimplementowanych nowych.
Ciekawe wyzwanie dla studentów?
No, jak najbardziej. To była długa droga do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. Tutaj w odróżnieniu od łazików marsjańskich czy bolidów, jakby tworzyliśmy pierwszego robota, pierwszą generację tego typu robota, więc musieliśmy stworzyć jakby całe know-how od początku, więc naprawdę było wiele wyzwań. Bardzo poszerzyliśmy swoje kompetencje, bo w takim projekcie musieliśmy zbudować interdyscyplinarny zespół, ale każdy z tego zespołu także musiał co nieco wiedzieć, częściowo choćby zastępować osoby z innymi kompetencjami, więc na pewno można było tutaj dokształcić się w wielu różnych kierunkach i poznać wiele takich rzeczy, których na co dzień, czy na studiach, czy nawet w pracy, gdzie często ma się węższą specjalizację, można byłoby to ominąć i
czyli tutaj na studiach
szansę.
Unikalne możliwości macie, jeśli chodzi o realizację tego rodzaju pomysłów.
Tak, może właśnie.
To teraz jest pora, żeby się chwalić. To znaczy, jakie nagrody, gdzie pojechaliście, kto zauważył wasz projekt?
To jest tylko może uzupełnię wypowiedź kolegi, że tutaj rzeczywiście ta interdyscyplinarność naszego zespołu była bardzo korzystna przy tym projekcie, bo jestem opiekunem tylko koła międzywydziałowego pomiędzy Wydziałem Informatyki a Wydziałem Mechanicznym. No, niemniej jednak pracowało tutaj wiele osób z innych wydziałów lub z innych specjalności. Ich wiedza była bardzo potrzebna. Tutaj rzeczywiście powstał taki zespół, w którym ta interdyscyplinarność weszła na bardzo wysoki poziom. I najbardziej z mojego punktu widzenia optymistyczne jest to, że to się stworzyło samo, tak naprawdę. Po prostu spotkała się grupa...
Potrzeby wymuszały.
Tak, spotkała się grupa osób, które mają doświadczenie, czy mają umiejętności w różnych dziedzinach, dzielą się swoimi umiejętnościami, często ciężko również razem pracują, no i są teraz te efekty, można w ten sposób powiedzieć.
To te nagrody.
Oj, nagrody. Nie lubimy się chwalić, ale jeśli już trzeba, to zaczniemy chyba od początku. Jeszcze na etapie projektu otrzymaliśmy główną nagrodę w lokalnym konkursie technologicznym Technotalent 2016. No i wtedy, mając w zasadzie niewielki podzbiór obecnego, fizycznego, naszego prototypu, dostaliśmy potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku, że powinniśmy to dalej rozwijać. No i potem wszystko jakoś szybko się potoczyło po miesiącach intensywnych pracy. Zostaliśmy zaproszeni na targi wynalazków i innowacji do Katowic w 2017 roku. W zasadzie rzutem na taśmę przed tymi czerwcowymi targami zakończyliśmy. Tak, złożyliśmy robota w całość. Wcześniej różne części były tak porozrzucane po różnych biurkach. W końcu złożyliśmy wszystko w całość. Koledzy stworzyli pierwszy korpus,
pierwsze poszycie tak.
Robota. Wybraliśmy się na te targi i od razu otrzymaliśmy złoty medal za nasz wynalazek, co naprawdę było już bardzo, bardzo dużym osiągnięciem i potwierdzeniem, że trzeba iść dalej.
Jednocześnie przy okazji Intargu nawiązaliśmy kontakty z Fundacją Halera, która organizuje tego typu eventy, no i również z innymi wynalazcami, którzy swoim doświadczeniem, umiejętnościami i dobrą radą pomogli nam przy tym projekcie. No i właśnie
Pora teraz na międzynarodowe sukcesy.
Dokładnie, więc tutaj właśnie...
Bo mówiliśmy, że do tej pory były tylko krajowe.
Tak, otrzymaliśmy propozycję udziału w targach, międzynarodowych targach wynalazków i wynalazczości w Paryżu. I w ramach tych targów jest organizowany konkurs wynalazków pod tytułem konkurs Lepin. I udaliśmy się na te targi. Cały event odbywał się w dniach 27 kwietnia do 8 maja. My akurat w przerwie majowej tam się udaliśmy. No, ze względów logistycznych oczywiście. Też przerwa na uczelni.
No i czym to się skończyło?
No, jak się okazuje, skończyło się bardzo interesująco, ponieważ znów otrzymaliśmy złoty medal. Ten konkurs Lepin jest bardzo prestiżowym takim.
No w ogóle targi wynalazczości w Paryżu to bardzo prestiżowa instytucja.
Tam na tych targach wiele takich przełomowych wynalazków zostało wprowadzonych, no najbardziej...
Pokazanych.
Tak, długopis chociażby, albo jeszcze coś bardziej pożytecznego, jak sztuczne serce chociażby, tak? Więc nasza konstrukcja również tam została doceniona. Wzbudzała olbrzymie zainteresowanie wśród zwiedzających, wśród organizatorów, wśród innych wynalazców i wystawców. No, niewątpliwie była też unikatowa w skali całego eventu, bo no cóż, żadnych innych bobotów tam nie było, krótko mówiąc.
A za chwilę porozmawiamy, jaka jest teraz do pokonania droga, żeby cały pomysł, cały prototyp skomercjalizować. Żeby było tego więcej, nie tylko do zastosowania w szpitalach, ale tak jak sygnalizowaliśmy do tej pory, tutaj możliwości są przecież ogromne. A teraz o pieniądzach. Żeby móc pracować, żeby móc tworzyć, potrzebne są pieniądze. Czy na problemy budżetowe narzekacie?
Szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną nie.
No bo jesteście w programie centralnym, tak?
Tak, tak.
Najlepsi z najlepszych,
tak? Tak, to może o tym za chwileczkę powiem. Natomiast sam projekt, jego początkowy etap był finansowany ze środków uczelni. Tutaj pan dziekan Wydziału Mechanicznego dofinansował ten projekt w znacznym stopniu. I od takich kwot się zaczęło, kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Wystarczyło na stworzenie
podstaw.
No i potem, jeśli już coś tworzyliśmy, mogliśmy aplikować jakby wyżej, dalej.
Tak, mogliście powiedzieć o idei, pokazać, że jesteście w stanie to zrealizować.
Też ze względu na coraz większe doświadczenie zespołu, to dokładnie zaczynaliśmy z czasem coraz dokładniej wiedzieć, czego potrzebujemy, więc te nasze zapotrzebowanie, szczególnie takie materialne i finansowe, były precyzyjne. Zwyczajnie. No i w poprzednim roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekt w ramach takiego programu, projektu Najlepsi z Najlepszych 2.0. No i otrzymaliśmy dofinansowanie w dość znacznej, pokaźnej kwocie 225 tysięcy złotych. Tutaj należy dodać, że w ramach tego naszego projektu realizujemy trzy zadania. Jednym z tych głównych zadań jest właśnie Bobot i cały program z nim związany. Pozostałe dwa projekty to jest samochód pneumatyczny. Tutaj studenci z Wydziału Mechanicznego budują taką konstrukcję, właściwie zbudowali, uczestniczyli w zawodach w węgierskim Eger. No i trzecim, jeszcze tylko dodam, że trzecim projektem jest autonomiczny dron, z którym studenci uczestniczyli w takich bardzo prestiżowych zawodach IMAF, również we Francji. Na chwilę obecną ten projekt realizujemy do połowy września tego roku. W ramach tego projektu mamy finansowanie na wszelkiego typu eventy, takie jak na przykład zawody, takie jak targi, między innymi wyjazd do Paryża został sfinansowany z tego projektu. Również konferencje, na które niebawem udajemy się ze studentami, czyli tutaj dzięki temu projektowi studenci też mogą zapoznać się ze środowiskiem naukowym, zapoznać się z opiniami innych osób, niekiedy o podobnych doświadczeniach, uczestniczących w podobnych projektach. No i również mamy część tych pieniążków z ministerstwa jest również przeznaczona na materiały, czyli możemy również wzbogacać nasz projekt o jakieś dodatkowe funkcje i elementy.
A jak to będzie z komercjalizacją, czy z monetyzacją Bobota? No bo tutaj jest projekt bardzo zaawansowany, ma znakomite opinie, o czym świadczy także ten medal z Paryża. No w związku z tym pytanie, kiedy będzie można go w sklepie kupić?
No to już od samego początku, jeszcze jak był tylko projekt, dostawaliśmy te pytania i cały czas odkładaliśmy odpowiedź.
Tak to zwykle bywa z twórcami.
Tak, bo także wiemy, że trzeba dojść do pewnego etapu, aby móc przeskoczyć tą barierę komercjalizacyjną. Trzeba mieć coś już konkretnego.
Ma pan przykład z tego podlaskiego Fotona, który też był fajnym projektem studenckim, ale jak zaczęły się rozmowy o pieniądzach, o przygotowania do komercjalizacji, to jak wiele trzeba było zmienić w tymże projekcie, żeby można było go ulokować na sklepowych półkach.
Szczególnie właśnie przykład Fotona jest bardzo dobry, ponieważ nasze koło naukowe zakładali razem ze współtwórcami Fotona. Marcin Joka był inicjatorem i pierwszym prezesem tego koła naukowego.
No
i
także... Przykład macie.
Tak, od samego początku, od ich jeszcze etapu studenckiego, poprzez te konkursy studenckie, a potem biznes, obserwowaliśmy, jak to wszystko rośnie, jak to wszystko się rozwija, więc też jakby wiemy od środka, jak wygląda wdrażanie takiego projektu.
I jakie to jest wyzwanie.
Jakie to jest wyzwanie, jak wiele problemów trzeba pokonać. Kwestie...
To jesteście gotowi na to?
Kwestie techniczne, kwestie też certyfikacji, są bardzo ważne, więc czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy na takim etapie, że możemy zaczynać o tym poważnie myśleć, zaczynać poważnie działać w tym kierunku. Właśnie tak jak wspominałem, chcieliśmy stworzyć tą bazową platformę, którą potwierdzamy, że umiemy to zrobić, że rzeczywiście te nasze założenia są realizowane.
Jesteście poważnymi wytwórcami, pokazaliście wszystkim na zewnątrz. Teraz pytanie, jak zebrać fundusze, żeby uruchomić biznes?
Tak, tutaj... No cóż, ja jako opiekun tego projektu mogę powiedzieć, że na chwilę obecną jest jeszcze przed nami wiele wyzwań i to takich związanych z inżynierią projektu i z nauką projektu, tak? Dysponujemy platformą, która no jak można zobaczyć, dobrze się prezentuje, ma wiele funkcji, które cały czas mogą być rozszerzane. Niemniej jednak doświadczenia zespołu pokazują, że widzimy wiele rzeczy do poprawy, więc przed potencjalną komercjalizacją należy pewne rzeczy usprawnić, należy zwiększyć ich niezawodność.
Ale sam pan wie, jak to z dziełem bywa, że twórca będzie go udoskonalał, poprawiał i tak dalej. I w pewnym momencie dosyć udoskonaleń musimy podjąć decyzję, że komercjalizujemy, że wrzucamy projekt do produkcji i zacząć robić.
To może tak podsumowując, to powiem, że jesteśmy bliżej takiej decyzji niż dalej.
O. Tak. To na tym się skupmy.
No tutaj, tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, tutaj zawsze w tego typu projektach można znaleźć coś do ulepszenia. Nie będzie takiego momentu, w którym się powie, że lepiej nie będzie, tak? Zawsze może być lepiej. Więc zdecydowanie tutaj trzeba znaleźć dobry balans między tym momentem, kiedy mówimy, że no stop, zamrażamy, tak? Te prace nasze w laboratorium, w piwnicy, tylko trzeba wyjść z tej piwnicy i zacząć bardziej to weryfikować.
Szukać hali produkcyjnej, maszyn i tworzyć projekt w postaci takiego obiektu do normalnej sprzedaży. To przed wami. Jesteście bliżej tej decyzji niż dalej, jak panowie wspomnieliście. A zatem czekamy na ten moment, kiedy tę decyzję podejmiecie, bo wtedy będzie wiadomo, czy powstanie kolejna fabryka w Białymstoku. Mamy fabrykę Fotona, to teraz czekamy na uruchomienie fabryki Bobota.
Tak, no ekosystem jest jak najbardziej dobry do tego typu działań.
Trzeba tylko z niego skorzystać.
Tak jest.
Zachęcamy do tego i czekamy, jak powiedziałem, na decyzję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w studiu gościliśmy doktora inżyniera Mirosława Kondratiuka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz inżyniera Marcina Żukowskiego, studenta Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Dziękuję panom bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.